Słuchajcie, chciałbym dzisiaj dzielić się jeszcze słowem i później będziemy mieli jeszcze czas agapy, będziemy rozmawiać ze sobą, a chciałbym, żebyśmy teraz mogli myślami troszeczkę przyjść do Słowa Bożego i co ma dzisiaj Pan Bóg do nas do powiedzenia. Chciałbym dzisiaj mówić, jak rozpoznać osobę, która jest nawrócona, która oddała swoje życie Jezusowi. Jest duży problem w tym temacie. Pojawia się nawet czasami u ludzi wierzących pojawia się takie pytanie, czy w ogóle powinniśmy rozpoznawać osoby, które są nawrócone. I chciałbym troszeczkę dzisiaj o tym mówić. Zacznę od kilku takich świadectw, żeby wam coś uświadomić. Nieżyjący już szef Kościoła Zielonoświątkowego, Michał Chydzik, niedawno zmarł, opowiadał kiedyś taką historię. To były lata jeszcze 80., że przyjechał z Niemiec wierzący brat, protestant, pojechał na Jasną Górę do Częstochowy, porozmawiał z zakonnikami paulinami, nie wiem jak to zrobił, ale przekonał ich, mogę się tylko domyśleć jak ich przekonał, ale ich przekonał i pozwolili mu przemówić do pielgrzymki, która przeszła pod Jasną Górę, do 200 tysięcy ludzi. No i miał do nich kazanie na temat Jezusa Chrystusa, tego, że trzeba oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I kiedy zapytał 200 tysięcy ludzi stojących na Jasnej Górze, kto chciałby przyjąć Jezusa, wszyscy podnieśli rękę. Więc nawróciło się 200 tysięcy ludzi, to były lata 80. i nastąpiło oczywiście przebudzenie w Polsce. Tak, słyszeliście o nim? Nie, no właśnie. I Michał Chydzik mówi, jak opowiadał to, że to była manipulacja. Że nie nawróciło się 200 tysięcy ludzi. Bo kiedy kogokolwiek z kościoła tradycyjnego, czy katolickiego, prawosławnego, zapytasz, czy chce przyjąć Jezusa Chrystusa, to prawie każdy podnosi rękę. To jest jedna z historii, z lat 80. Druga historia, którą widziałem na własne oczy, jest taka organizacja w Polsce Ruch Nowego Życia i kiedyś przyjechali, zaprosiliśmy ich na Ligę Biblijną, na szkolenie misjonarzy i puszczali nam film. Film z wyświetlania filmu Jezus w Krakowie. Nakręcili film dokumentalny. To ich organizacja to robiła. Po prostu oglądałem ten film, miałem takie wielkie oczy i byłem zszokowany po prostu. I trzy razy tego lidera Ruchu Nowego Życia pytałem, czy to jest na pewno z Polski? Trzy razy, a patrzył na mnie jak na idiotę i mówi, tak, to jest z Polski, bracie, to jest z Krakowa. O czym był ten film? Słuchajcie, to były już lata 90. Ruch Nowego Życia, Campus Crusade, to jest bardzo znany gościu, tam pracuje McDowell, Josh McDowell, masę książek napisał. Słuchajcie, wynajęli wszystkie kina w Krakowie na kilka dni, chyba prawie na tydzień, od rana do wieczora, w każdej telewizji krakowskiej, w radiu krakowskim, we wszystkich gazetach dali ogłoszenie, że jest darmowe wejście do kina na film Jezus. Słuchajcie, film był dokumentalny, pokazujący te wydarzenia. Kolejki ustawiały się takie, jak za czasów PRL-u. Wszystkie kina były wypełnione po brzegi, wszystkie, na każdym seansie i po prostu przed kinem stała taka długa kolejka i często zamykano drzwi i mówiono, że już nie ma miejsc. Na każdym seansie nawracało się połowa seansu, czyli nie wiem, no kino czasami ma 400-500 osób. To wyobraźcie sobie, przez tydzień czasu wszystkie kina w Krakowie i połowa ludzi się nawraca. Po prostu byłem w szoku. Kolejne przebudzenie, tym razem w Krakowie. Parę lat później rozmawiam z naszym obecnym biskupem Wojtkiem Włochem, który jest szefem Kościoła Bożego. Pytam, Wojtek, pamiętasz to przebudzenie w Krakowie, kiedy nawróciło się tysiące ludzi na filmie Jezus? A mówi, pamiętam bardzo dobrze, ponieważ mój kościół brał w tym udział. Powiedz mi, mówię, Wojtek, ilu ludzi nawróconych jest w zborach, w kościołach protestanckich? A mówi, o mnie są dwie osoby i jeszcze chyba dwie są w innym kościele. I to jest wszystko? Mówię, a on tak. Mamy kolejne przebudzenie w latach 90. Pytanie, czy to było przebudzenie, czy ci ludzie naprawdę się nawrócili. Skoro tylko cztery osoby są świadomie wierzący. Billy Graham. To jest jego wypowiedź. Billy Graham, bardzo znany ewangelista amerykański, który w swoim karierze zawsze, kiedy każdy prezydent Stanów Zjednoczonych obejmował urząd, zawsze Billy Graham się o niego modlił. Od II wojny światowej. Facet już przed II wojną światową głosił Ewangelię i był ewangelistą. Jest najbardziej znanym ewangelistą w Stanach Zjednoczonych. I to jest jego wypowiedź, to nie jest moja wypowiedź. Mówi, że w pewnej miejscowości, dużej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, kilkumilionowej, wszystkie kościoły protestanckie podjęły decyzję, że wynajmą stadion na 10 tysięcy ludzi i zrobią ewangelizację z jego udziałem. Wszystkie kościoły protestanckie. Bardzo dobrze się przygotowali. Stadion był pełny, było 10 tysięcy ludzi. Billy Graham tam głosił i nawróciło się 2 tysiące ludzi. 2 tysiące z 10 tysięcy. Kiedy mówi Billy Graham, przyjechałem za rok odwiedzić te kościoły i kiedy pytałem tych pastorów, ilu ludzi mają w kościele, mieli 20 ludzi z 2 tysięcy. A teraz powiem wam świadectwo z Polski. Facet nazywa się Kola. Facet był kiedyś narkomanem, dealerem narkotyków, jest raperem, jeździ, śpiewa, rapuje. Jacek go zaprosił nawet tutaj do Giżycka, był w miejscu pracy Jacka. Całkiem niedawno Kolę zaprosił zbór w Węgorzewie. I zabrali Kolę do ośrodka odwykowego w Różewcu. I Jacek, który jest tam drugim pastorem w Węgorzewie, opowiada mi, jak głosił Ewangelię Kola. Kola wstał w Różewcu, gdzie byli są uzależnieni ludzie od narkotyków przede wszystkim. Powiedział im Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Powiedział swoje świadectwo, że był dealerem, narkomanem. Powiedział, jak żył, co zrobił Chrystus w jego życiu. Następnie Kola powiedział w ten sposób. Kto chciałby oddać życie Jezusowi? Mówi, ktoś chce oddać życie Jezusowi, niech wstanie. Wstało 15 osób, włącznie z terapeutką. Na co Kola popatrzył na nich, mówi Jacek, i mówi, chybaśmy się źle zrozumieli. Ja mówię o oddaniu życia Jezusowi. Wy chyba działacie pod wpływem emocji. Następnie przez 20 do pół godziny ich zniechęcał do oddania życia Jezusowi, mówiąc, że droga jest wąska, niewielu nią idzie, że odrzuci was rodzina, że to nie są tylko słowa, tylko postawa serca. Facet przez pół godziny mówił im, jak trudno będzie, kiedy prawdziwie z serca podejmiesz decyzję. Mówi, jeśli ktoś z was zmienił zdanie, niech siądzie. Nie siadł nikt. Zupełnie inny sposób głoszenia Ewangelii. Najpierw im wytłumaczył, co to znaczy, a później, kiedy zapytał i ludzie wstali, przez 20 minut ich zniechęcał do tej decyzji i im tłumaczył jeszcze raz, co to znaczy oddać życie Jezusowi. To robi na mnie wrażenie. To jest już zupełnie inny ewangelista. I o tym chciałbym dzisiaj do was mówić. Bo z tym, jako wierzący ludzie w całej Polsce, mamy bardzo poważny problem. Pracowałem w największej organizacji misyjnej na świecie, Liga Biblijna, która zakładała ponad 5 tysięcy kościołów rocznie. Szkoliłem ponad 30 misjonarzy. Jeździłem po całej Polsce, znam wszystkich prezbiterów i znam masę miejscowości, gdzie powstawały zbory. Liga w tej chwili przeszkoliła ponad w Polsce 90 misjonarzy i powstało około 25 zborów. I widziałem różne formy ewangelizacji, brałem w nich udział. Sam głosiłem też na ulicach. Pamiętam, w Kraśniku robiliśmy ewangelizacje uliczne co tydzień w niedzielę po południu i przemawiałem przy fontannie do 200 ludzi, mimo że nie jestem ewangelistą. Za każdym razem musiałem mówić do siebie, Boże, nie chcę tam iść, ale wiem, że muszę. Wszedłem, stawałem i przez megafon głosiłem krótkie kazania do 200 ludzi. 200 osób mnie słuchało w miasteczku. Tydzień w tydzień, nikt się nie nawrócił. Więc wiem, co to znaczy ewangelizacja uliczna. Jak byłem w szkole misyjnej w Zielonoświątkowej, co tydzień wychodziliśmy na rynek w Cieszynie. I co tydzień robiliśmy ewangelizację uliczną. Bo dyrektor szkoły, Marian Suski, nam kazał. Nie mieliśmy wyboru. Więc wiem, o czym mówię. Nie jestem ewangelistą, ale głosiłem Ewangelię i widziałem w wielu miejscowościach w Polsce, jak się głosi. I mamy z tym bardzo poważny problem. Z podejściem do tego, jak głosić, co głosić i jakie są efekty. Zobaczmy sobie list do Rzymian. List do Rzymian, 10 rozdział i werset 9, bardzo znany werset, nawet pewnie nie musicie otwierać, zaraz go zacytuję i znacie go dobrze. Paweł apostoł pisze w ten sposób. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go obudził z martwych, osiągniesz zbawienie. Tak napisał apostoł Paweł. Jeżeli ustami, tymi ustami, wyznasz, czyli powiesz na głos, w ten sposób. Jezus jest moim Panem i wierzę w to, że zmartwychwstał w ciele a w sercu w to uwierzysz i jesteś zbawiony, mówi apostoł Paweł. Słowo uwierzysz w języku greckim ma kilka znaczeń. Znaczy też ufasz Jezusowi. Wolałbym, żeby w naszych Bibliach polskich było napisane nie wierzysz, tylko ufasz Jezusowi, bo to Polak zupełnie inaczej odbiera. Ale niestety tak nie jest. To słowo znaczy, czy ufasz Jezusowi sercem. Mało tego, to słowo też znaczy być przekonanym do czegoś. Czyli, że cię ktoś, kiedy głosi ci ktoś Ewangelię, a ty słuchasz, to musisz być w sercu przekonany, że to, co on mówi, jest prawdą. To znaczy słowo wierzyć. I to słowo również oznacza powierzyć się komuś. Że jeśli ktoś ci coś mówi i mówi, powierz mi tą gotówkę, a ja ją tak zainwestuję, że będziesz miał 3 razy tyle. I ktoś mówi, ufam ci i powierzę ci te pieniądze. Dokładnie to oznacza powierzyć swoje serce Jezusowi. I tu się zaczyna problem od tego wersetu. Dalej, kolejny werset mówi, ten sam werset. Kto ustami wyzna Jezusa, zobaczcie, tu chodzi o nie o uczucia. Tu nie chodzi o to, że staje ktoś taki jak Kola, który mówi, byłem dealerem narkotyków. Pamiętam, jak w Mińsku po szkołach robiłem prelekcje do każdej pojedynczej klasy chłopaka, który przez 10 lat był dealerem narkotyków i pracował dla mafii. I mówię, że go wywieźli do lasu kiedyś i go bili pałami. Miałem wstrząsające historie. I mówił do każdej klasy. I jeśli ktoś ma wstrząsające świadectwo nawrócenia, kim był, to bardzo działa na emocje, na uczucia drugiej osoby. I wtedy ta osoba, kiedy słucha takiego świadectwa, mówi sobie w sercu, fajnie facet gada. Albo fajnie dziewczyna gada, bo czasami też dziewczyny miały wykolejone życie. I to dotyka się naszych uczuć, emocji. Ale słuchajcie, uczucia to nie jest serce. Uczucia są związane z naszą duszą. A nasza dusza to jest nasz umysł, intelekt. Człowiek składa się z 3 części, z ciała, z duszy i z ducha. A duch i serce to jest ten prawdziwy ty. Kiedy ktoś mówi bardzo ciekawie i ma wstrząsające historie, to się dotyka emocji ludzi, uczuć, czyli duszy. Ale żeby człowiek był zbawiony, to co mówi apostoł Paweł w tym liście, że co ma, gdzie ma uwierzyć? Głową, umysłem, mózgiem, uczuciami? Nie, ma uwierzyć sercem. A serce to jest ten prawdziwy człowiek w głębi. Bardzo często, kiedy jest głoszona Ewangelia, słuchajcie, jest bardzo fajne uwielbienie. Jest ciekawa czyjaś historia. Jest uniesienie, są emocje. I wtedy wielu ludzi mówi tak, ja chcę iść za Jezusem. Ale Paweł mówi, że to jest decyzja serca, a nie umysłu, nie uczuć. To coś głębokiego, to prawdziwy ty tam w środku, którego nikt nie zna, nic o tobie nie wie, bo wiesz, że ktoś nie zna twojego serca. Twoje prawdziwe życie, twój sens życia jest tam w środku. Że kiedy słuchasz takiego Koli na przykład, robi to na mnie wrażenie, że ten człowiek traktuje Chrystusa jako króla na poważnie. Że jemu nie chodzi o liczby, jak temu bratu z Niemiec, który na Jasnej Górze przemawiał. Jemu nie chodzi o liczby. Kola chce być przekonany, że osoba naprawdę zrozumiała i podjęła decyzję i oddaje swoje serce Jezusowi. Kola chce być przekonany, że ta osoba będzie teraz bezpieczna w ramionach Jezusa Chrystusa. Ale żeby był bezpieczny ten ktoś, to musi powierzyć swoje serce. To znaczy, że historia kogoś, kogo słuchasz, musi się ciebie tak dotknąć głęboko, nie twojej głowy, ale twojego serca, tak głęboko, że siedzisz, słuchasz i mówisz sobie w głowie i w sercu. Moje życie jest bez sensu, ten człowiek ma rację. Ja myślałem, że cały sens w życiu to skończyć studia, zarabiać masę kasy, ustawić się w życiu, mieć szczęśliwe życie bez problemów, a ja widzę, że jestem głupi, pusty, a całym sensem życia jest Chrystus. Wtedy to bardzo tak cię, to słowo i świadectwo przenika do głębi. Kiedy ja oddałem swoje życie Chrystusowi, czytając Nowy Testament, nikt mi nie mówił, tak jak Kola, nie poznałem nikogo takiego, więc to nie były emocje, tylko Biblia, słowo mnie przekonało. Ja po prostu, kiedy wypowiedziałem słowa Boże, ratuj, nie chcę iść do piekła, i kiedy Bóg we mnie wszedł, to po prostu opanowało mi taki pokój i takie szczęście, że ja myślałem, że zwariuję ze szczęścia i spokoju, który miałem. Bóg wszedł we mnie. Nie wszedł do mojej głowy, do moich uczuć, emocji, tylko weszedł do mojego serca, do głębi. Jeden z pastorów powiedział tak. Wiara nie ma nic wspólnego z okolicznościami, ale związana jest całkowicie ze Słowem Bożym. Wiara, czyli twoje zaufanie do Jezusa Chrystusa, nie ma nic wspólnego z okolicznościami, z jakimi w tej chwili się znajdujesz. Wiara rodzi się ze Słowa Bożego, Biblia mówi. To nie jest tak, że Bóg cię stawia w takich okolicznościach, że ty nagle stajesz się bardzo ufający Chrystusowi. To nie działa tak. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a nie z okoliczności. Dlatego kiedy w życiu człowieka wszystko się układa, nie ma żadnych problemów, to ta osoba jest przekonana, że jest bardzo wierząca i ufająca Chrystusowi, ale to jest tylko oszustwo. To nie jest wiara. To są miłe uczucia, które ci towarzyszą, a one są dlatego, że nic, nie masz żadnych problemów w życiu. To nie jest wiara. Wiara to jest zaufanie Chrystusowi, nieważne, co się dzieje w twoim życiu. Najwyższym celem wiary, czyli zaufanie do Jezusa, nie jest zmiana moich okoliczności życia, powiedział inny pastor, ale zmiana mnie samego. Jeszcze raz. Inny pastor to powiedział. To nie jest moje zdanie. Najwyższym celem wiary, najwyższym poziomem wiary, najwyższym zaufaniem do Chrystusa nie jest zmiana okoliczności. A większość pastorów tak naucza. Większość pastorów mówi, że jeśli będziesz miał wiarę, od ziarnka gorczycy zaczniesz, a skończysz na górze, to będziesz góry przynosił, wszystkich uzdrawiał, czynił cuda. W ogóle masę kasy, zero problemów i całkowicie zdrowy. I Kościół cię rośnie. No i kto by tak nie chciał? Ale ten pastor mówi, najwyższym poziomem zaufania do Chrystusa nie jest zmiana twoich okoliczności życiowych, ale zmiana ciebie samego. Rozumiecie? Na tym polega fałsz amerykańskiej Ewangelii Prosperity. Że kiedy będziesz miał wiarę, będziesz miał prosperity. A kiedy nie masz wiary, to nie masz prosperity. To jest fałsz. Bogu chodzi o zmianę ciebie. Bo kiedy Bóg zmieni ciebie, pamiętacie, co Chrystus powiedział do Piotra? Piotrze, Piotrusiu, kiedy się do mnie nawrócisz, paś owce moje. Powiedział to przed tym, zanim się go 3 razy wyparł. On wiedział, że po wyparciu się i potem, kiedy Chrystus mu później 3 razy w oczy spojrzał i powiedział, że mu wybaczę, i powiedział, czy miłujesz mnie, to już był inny Piotr. To był złamany Piotr, który nie polegał na sobie, tylko na Chrystusie. Zmiana ciebie polega na tym, że przestajesz polegać na sobie. A kiedy przestajesz polegać na sobie, przestajesz polegać na okolicznościach, które są wokół ciebie. Prawdziwe zaufanie do Chrystusa polega na tym, to jest najwyższy poziom wiary, że polegasz na Chrystusie i On zmienił twoje serce. Nieważne, wtedy mogą cię kroić, mordować, na twoich oczach zabić rodzinę, a ty mówisz, Jezu, ufam ci. Bo życie jest w tobie cenniejsze niż to, co ja mam tutaj na ziemi. To jest najwyższy poziom wiary. To nie jest zmiana okoliczności. Płytka, taka bardzo płytka amerykańska Ewangelia, to jest taka papka, jest pozbawiona tej głębi. Chociaż tych dwóch pastorów, których cytowałem przed chwilą, to też Amerykanie. Ale wiele z tej płytkiej głoszonej Ewangelii amerykańskiej, to jest taka papka. Wychodzi ewangelista, mówi dobre kazanie na temat Chrystusa, kim jest Chrystus, co zrobił dla człowieka, jak mu oddać życie. I kazanie może być naprawdę dobrze zbudowane. Jest okej. Okay. Jest oparte o Biblię, mówi prawdę, powie fajne świadectwa. Następnie ten sam ewangelista mówi coś takiego. Niech cała sala zamknie teraz oczy. Ten sam ewangelista, który przed chwilą głosił bardzo dobre słowo. Niech wszyscy teraz zamkną oczy. Niech nikt nie ogląda się i nie otwiera oczu i nie patrzy na innego. Następnie mówi. Jeśli na tej sali jest ktoś, kto nie oddał życia jeszcze Jezusowi, nikt cię teraz nie widzi. Wszyscy mają zamknięte oczy. Możesz teraz podnieść rękę i ja tą rękę widzę. Cieszę się, że... O, widzę jedną rękę, drugą, trzecią. Niech wszyscy teraz mają cały czas zamknięte oczy. Możesz bez problemów podnieść rękę, nikt cię nie widzi. Będę za chwilę się z tobą modlił i możesz po cichutku, tak żeby nikt obok ciebie nie słyszał, powtarzać za mną modlitwę i zaprosić Jezusa, Króla i Pana do swojego życia. Wiele razy brałem udział w takich ewangelizacjach. Słuchajcie, taka forma ewangelizacji to jest przedstawianie komuś Jezusa jako kogoś wstydliwego. To tak jakbyś do kogoś powiedział, głosisz na temat seksualności, mówisz teraz do całej sali. Zamknijcie oczy. Jeśli ktoś z was ma problem z homoseksualizmem, nikt cię teraz nie widzi, podnieś rękę. Jeśli masz problem z onanizmem, onanizujesz się i tak dalej, podnieś teraz rękę, nikt cię nie widzi. Słuchajcie, to jest to samo. Chrystus to jest coś strasznie wstydliwego. Trzeba zamknąć oczy, cała sala musi zamknąć oczy i ktoś wtedy mówi, może się jeszcze rozejrzeć, czy sąsiedzi nie widzą, i wtedy tak delikatnie podnieść rączkę i ewangelista mówi, okej, nikt cię nie widział, opuść już. Chrystus to jest coś strasznie wstydliwego. Oddanie życia Jezusowi to jest coś, najbardziej wstydliwa rzecz na tej kuli ziemskiej. Dokładnie taka sama, jakbyś się przyznał do homoseksualizmu, pedofilii, pornografii czy onanizmu. To jest na tym samym poziomie. Pamiętacie Piotra w domu setnika? To był facet, który był Rzymianinem. Był oficerem w armii rzymskiej. Masę ludzi zabił. Ale w końcu zrozumiał, że Bóg jest jeden, że się nazywa Jahwe. I nadal był niewierzący. Przyszedł do niego anioł, kazał posłać po Piotra. Skracam historię. Pamiętacie, że kiedy Piotr wszedł, zaczął głosić Ewangelię. Zaczął im opowiadać o Jezusie. Mówi, Bóg mi kazał wam powiedzieć prawdę o Ewangelii. Na koniec Piotr tego kazania, kiedy mówi do nich, mówi do wszystkich, zamknijcie teraz wszyscy oczy. A dom był pełen. Korneliusz, oficer, kilku żołnierzy i służba, dzieci, wszyscy. No, pełna chata ludzi. I na koniec Piotr mówi, niech wszyscy teraz zamkną oczy, niech nikt na nikogo teraz nie patrzy. I kiedy Piotr, i wtedy następuje ten werset. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki i mieli zamknięte oczy po wcześniejszym podniesieniu ręki do góry. Tak było? Tak czytacie? Jest powiedziane, że Duch Święty stąpił, wszyscy mieli otwarte oczy i Piotr powiedział po prostu zdziwiony, bo przyszła z nim banda nawróconych Żydów i mówi, to co chłopaki, odmówimy im chrztu wodnego, jak oni mówią językami i Duch Święty na nich stąpił? Bo dla nich to było nie do pomyślenia, bo przecież byli nieobrzezani i tak dalej. Gdzie tam było zamykanie oczu i wstydliwe podnoszenie, przyznawanie się do strasznie wstydliwej rzeczy, do Jezusa? Jak do homoseksualizmu albo pornografii. Paweł głosi Ewangelię w Atenach. Też przykład z Dziejów Apostolskich. Do kogo głosi? Do moich kolegów filozofów. Też studiowałem filozofię na kulu, bo chciałem być bardzo mądry i wygadany. Więc Paweł stoi przed filozofami na najświętszym miejscu dla filozofów na Areopagu w Atenach, czyli sama kadra filozofów, profesorów, i powiedzieli, no mów facet. W ogóle nazywali go, co ta papuga chce nam powiedzieć, tak jest w oryginale. Więc ta papuga stanęła i zaczęła gadać się z nimi. I zaczyna im głosić Ewangelię. I kiedy Paweł głosi tą Ewangelię i kiedy kończy już głosić, dokładnie robi to samo. Mówi do tych filozofów, profesorów, a teraz panowie profesorowie, zamknijcie oczy. Proszę, uszanujcie to. Zamknijcie na chwilę oczy. Niech nikt na nikogo nie patrzy. Czy ktoś jest tutaj na tej sali z profesorów, kto chciałby uwierzyć w tego Pana Jezusa, którego ja wam dzisiaj głoszę? Niech podniesie delikatnie rękę i szybko puść, żeby inni nie widzieli. Tak zrobił? Nie było tak. Wiecie, co zrobił? Zrobił najgłupszą rzecz, którą mógł zrobić. Powiedział im, że Chrystus zmartwychwstał w ciele. I oni wszyscy wybuchnęli śmiechem. Wiecie dlaczego? Bo filozofia grecka naucza, że posiadanie ciała materialnego to jest zło. Że być w ciele materialnym to zło. Że kiedy człowiek żyje porządnym życiem, to się wyzwala z ciała i łączy z duchem. A on staje i mówi najgłupszą rzecz, jaką mógł powiedzieć. I wszyscy zaczęli się śmiać na głos. Nie kazał im zamknąć oczu. Nie kazał delikatnie podnieść ręki, bo to coś wstydliwego, bo powiedział o zmartwychwstałym Chrystusie. Powiedział najgłupszą rzecz. Myślicie, że popełnił błąd? Nie, pochodził z Tarsu, znał bardzo dobrze filozofię grecką. Wiedział, że powie za chwilę najgłupszą rzecz. A dlaczego powiedział tą najgłupszą rzecz? Bo później napisał list do Rzymian. Kto w sercu uwierzy w zmartwychwstałego Jezusa w ciele, musiał to powiedzieć. Bo życie wieczne wchodzi w ciebie wtedy, kiedy wyznajesz Chrystusa w sercu zmartwychwstałego w ciele. Kiedy zaczynasz wierzyć w głupoty, które są napisane w Biblii. Bo twoje życie nic dla ciebie już nie znaczy. Chcesz, żeby Bóg cię prowadził. I co czytacie w 34 wersecie? Niektórzy jednak przyłączyli się do Niego i uwierzyli. Słuchajcie, to była najtrudniejsza decyzja w życiu tych ludzi. Nikt nie zamykał oczu. Cała sala profesorów, największych filozofów ryła ze śmiechu, a jest powiedziane, że kiedy Paweł odchodził z Areopagu jak z kabaretu w trakcie śmiechu, to grupa go otoczyła i mówili, my wierzymy w to, co powiedziałeś. I też zostali wyśmiani. Gdzie tutaj zamykanie oczu i podnoszenie rączki, jakbym kogoś wstydliwego przyjmował? Jakbym się przyznawał do grzechu, do głupoty? To była trudna decyzja, odrzucić filozofię i uznać takie głupie gadanie, że ktoś zmartwychwstał w ciele, kiedy wszyscy Grecy wierzyli w to, że jak człowiek umiera w ciele, to się wyzwala. Płytka amerykańska Ewangelia, zaszczepiona na polski użytek, stawia osoby pod krzyżem. Jakby to było coś wstydliwego. To jest płytka amerykańska Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia. Kiedy głosisz komuś, to Biblia mówi wyraźnie, że ktoś musi stanąć pod krzyżem Chrystusa. Musi się przyznać do swojego życia. Musi żałować swojego życia. Musi zrozumieć, że jego życie jest puste i bezsensowne. Że musi pokutować, uznać się za grzesznika. Jeśli człowiek nie uzna się pod krzyżem za grzesznika, nie ma zbawienia w jego sercu. Nawet jeśli on na twoich oczach powie, tak, wierzę w Pana Jezusa, albo ty go poprowadzisz w modlitwie. Zapraszam, powtarzaj za mną. Panie Jezu, proszę Cię, wejść do mojego serduszka. Zapraszam Cię. Dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za mnie i Ty od tej pory prowadź mnie. Gdzie w Ewangelii, albo w Dziejach Apostolskich, albo w listach wyczytaliście tą regułkę? To jest płytka amerykańska Ewangelia. Wymyślona na potrzeby ewangelizacji, takich wielkich ewangelizacji. Nie ma tego w Biblii. Ja nigdy w życiu tej regułki nie wypowiedziałem. Ja powiedziałem wręcz coś innego. Powiedziałem, Boże, ja nie chcę do piekła, ratuj mnie. Ale powiedziałem to szczerze z serca i się rozpłakałem. I Bóg we mnie wszedł. Z Leszka Korzenieckiego wygonili demona i nie pamiętam, co on powiedział, ale też nie wypowiedział tej regułki. Obaj jesteśmy nienawróceni. On, ja i wielu innych. Bogda jest nienawrócona. Też takiej regułki nie wypowiedziała. Inny pastor powiedział coś takiego. Nie ma zwycięstw, czyli zbawienia też, odniesionych po okazyjnej cenie. Nie ma zwycięstwa, zbawienia w Chrystusie odniesionych po okazyjnej cenie, że tanio to załatwiłeś, że byłeś na fajnej ewangelizacji, trafiłeś na fajnego mówcę, który ma wstrząsające świadectwo, bo najczęściej na ewangelizację takich ludzi się zaprasza, żeby miał wstrząsające świadectwo. Znaczy, jak rzadko zaprasza się kobietę, która nigdy nie paliła, nie piła, nie brała narkotyków, całe życie była porządna jako dziecko i staje i opowiada o tym, że też musiała się nawrócić i że jej życie było puste. To nie jest takie medialne. Nie ma zwycięstwa zbawienia odniesionych po okazyjnej taniej cenie. Przy zamkniętych oczach mam rotanie modlitwy pod nosem, jakbym robił coś zakazanego i wstydliwego. To nie jest nawracanie się do Chrystusa. To nie jest do tego, który wisiał na krzyżu. Wiecie, że on wisiał nagi na krzyżu. On się nie wstydził za mnie umrzeć. Wisiał zupełnie nagi. Nie miał przepaski. Jeden z psalmów o tym mówi. Jest napisane w psalmie: widziano moją sromotę. Sromota to znaczy, że był całkowicie nagi. Rzymianie wtedy krzyżowali nago mężczyzn. Dlatego kobiety i dzieci stały z daleka, żeby nie widzieć organów płciowych. On się nie wstydził. A ludzie mówią o nawróceniu do Chrystusa, który cierpiał za grzechy, jakby się nawracali do jakiegoś, nie wiem, pedofila, homoseksualisty, przyznawali się. Ewangelia Mateusza 9:13, druga część tego wersetu. Bo nie przyszedłem wzywać do skruchy sprawiedliwych. To jest wypowiedź Chrystusa, ale grzeszników. I tutaj słowo grzeszników w języku greckim można też tłumaczyć: przyszedłem wzywać do pokuty mylących się. Że ktoś się myli w myśleniu, w postępowaniu, błądzących. Wiecie, kiedy pierwszy raz przeczytałem ten werset jeszcze jako człowiek w kościele tradycyjnym, myślałem, że sprawiedliwi nie potrzebują zbawienia. Jak ktoś żyje porządnym, dobrym życiem, to po co ma Jezus? Przecież on ma dobre uczynki. Ale Chrystus nie o tym tu mówi. Chrystus tu mówi o tym, że jeśli ktoś się uważa za sprawiedliwego, dobrego, porządnego, to nie ma w ogóle szans na zbawienie. Ta osoba idzie prosto do piekła. Największym grzechem nie jest pedofilia, nie jest gwałcenie 5-letniej dziewczynki. Największym grzechem jest odrzucenie ofiary Jezusa Chrystusa. Jest myślenie w sercu, że jest inna droga, przez którą mogę się dostać do nieba, a nie Syn Jezus Chrystus. Zbawienie człowieka jest tylko wtedy możliwe, jeśli on uzna się za grzesznika. Na tym polega przyjście pod krzyż. Że ktoś przychodzi pod krzyż, klęka i mówi: Panie, jestem grzesznikiem. Pomóż mi. Moje życie jest bez sensu. Wstydzę się swojego życia. Wstydzę się, że jest taka pustka i beznadziejność w moim życiu. Tylko takich Jezus szuka. Mylących się, przyznających się do tego, że mylą się w życiu, że błądzą, że mają własne marzenia, pragnienia, chcą się ustawić w tym życiu. Chrystus przyjmuje tylko kogoś, kto mu się podda. Jako panu i królowi. Tak jak polski rycerz, który klękał przed królem Jagiełło i mówił: od tej pory królu będę służył tylko tobie i ciebie się będę słuchał i wszystkie rozkazy wykonywał. To jest całkowite oddanie się królowi. Kiedy ktoś jest gotów, ktoś inny powiedział, kiedy ktoś jest gotów odkryć swój grzech, Bóg jest gotów go przykryć. Kiedy podchodzisz pod krzyż i mówisz: Panie, mam taki grzech, taki grzech, taki grzech. I nie daje sobie rady w życiu. To przychodzi Bóg i przykrywa ten grzech krwią Jezusa Chrystusa, Króla, który za ciebie umarł. Ale ktoś... Nie ma zbawienia dla ludzi, którzy przyjmują Jezusa do serca jak hobby. Coś ciekawego, coś nowego. Ale w sercu są przeświadczeni, że są bardzo porządni. Wtedy taka osoba siada w ławce i patrzy na kogoś, kto był kiedyś degeneratem i opowiada, jakie miał wykolejone życie i patrzy tak i mówi: ja taki podły nie byłem. Ja taki fatalny, Boże, nie byłem. Ze mnie to byłeś zadowolony, no nie? To ta osoba nadal w sercu jest nienawrócona prawdopodobnie. Kiedy zaczyna się porównywać z innymi. Pamiętacie dwóch ludzi modlących się w świątyni, o których Jezus opowiadał? Jeden to był faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz w czasach Pana Jezusa to był ktoś taki jak zakonnik katolicki, poważany w całym narodzie, uważany za świętych ludzi. Pamiętacie, jak się modlił w świątyni? Panie Boże, ja się tak cieszę, że jestem faryzeuszem. Ja się tak cieszę, że mam żonę i dzieci. Ja się tak cieszę, że czytam codziennie Bibelkę i modlę się do Ciebie. Składam dziesięcinę ze wszystkiego. Nawet z kopru, z pietruszki i wszystkie gałązki liczę dokładnie. Jestem naprawdę fajny, lubię siebie. I tak chwalił się przed Bogiem, kim to on nie jest i jaki fajny jest. No, większość facetów ma takiej postawy jak ten faryzeusz. Większość facetów lubi siebie. I gdyby nie żony, dzieci, to by w ogóle się nie zmieniali. I jeszcze na koniec odkręcił się i popatrzył na tego celnika. Kto to był? To nie był taki celnik jak z dzisiejszych czasów. ten facet przeszedł na stronę okupanta. To tak jakby Polak z AK przeszedł na stronę Gestapo w II wojnie światowej. To było coś takiego. Ten facet okradał własny naród, był Żydem, okradał własny naród razem z okupantem, który był tak okrutny, że gwałcił i krzyżował. Rzymianie byli tacy jak SS. To nie byli mili panowie. Oni zastraszali narody. I facet przeszedł na stronę Rzymu i okradał własny naród. I też przyszedł się pomóc do świątyni. I ten faryzeusz się odwraca i mówi: Boże, dzięki Ci, że nie jestem tak jak on. A ten celnik padł na twarz i powiedział do Boga: jestem bandytą, Boże. Jestem draniem, bandytą, okradam własną rodzinę, własny naród. Współpracuję z okupantem, z tymi, którzy nas mordują i krzyżują. Boże, nie mam nic na swoją obronę. Ratuj mnie. I Chrystus mówi: kto został wysłuchany? Ten pierwszy, wspaniały, czytający Biblię, modlący się, chodzący, obchodzący święta żydowskie i tak dalej? Nie. Nie dlatego, że to, co wszystko robił, było złe, było dobre, ale on się porównywał i czuł się, że jest kimś bez Boga. Bóg usprawiedliwia i szuka tylko grzeszników. Nie szuka dobrych ludzi. Wiecie dlaczego, że nie szuka dobrych ludzi? Bo na tej sali nie ma ani jednego dobrego człowieka. Nikt na tej sali, na tym dzisiejszym nabożeństwie z was nie jest dobry. To Jezus jest dobry. To Jego łaska powoduje, że was zmienia. Każdy z nas tutaj, który siedzi, jest tylko grzesznikiem. I gdyby za chwilę nad waszymi głowami pojawiły się takie chmurki z grzechami, to byście pewnie, niektórzy zrobili się czerwoni jak burak, a niektórzy by wybiegli, bo nie chcieliby, żebym odczytał tą chmurkę na głos. Jesteśmy grzesznikami. To Bóg jest dobry. Dlatego Chrystus powiedział: nie przyszedłem szukać sprawiedliwych, bo nie ma takich. Nie ma dobrych. Wszyscy pobłądzili, pisze Paweł w liście do Rzymian. Rzymian 10:10. Zobaczcie, co dalej Paweł napisał. Bo sercem przyjęta wiara, czyli zaufanie do Jezusa, prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. I znowu chodzi o serce. Nie chodzi o umysł. Nie chodzi o uczucia. Nie chodzi o to, żeby zaprosić mówcę, który tak fajnie powie, że po prostu dotknie się całego tłumu i 100 osób podniesie ręce do nawrócenia. Cieszę się, że mój brat Kola to rozumie i głosi prawdziwą Ewangelię, że zniechęcał ludzi. Bo on chciał być pewny, że ci ludzie w Różańcu, niedaleko stąd, będą bezpieczni w ramionach Chrystusa, a nie żeby później mógł napisać i pochwalić się, że tylu i tylu się nawróciło. Jemu o to naprawdę nie chodzi. Widać, że to jest złamany facet. Że mu chodzi o bezpieczeństwo ludzi w ramionach Chrystusa. Sercem przyjęta wiara, czyli zaufanie. Jak Jezus może zbawić kogoś, kto wstydzi się Jezusa? Wyznać Go publicznie? Czy Panem? Jak? Jak może w ogóle taka osoba dostąpić zbawienia, kiedy ktoś się wstydzi stanąć i powiedzieć: Jezus jest moim Panem? To jest płytka amerykańska Ewangelia. Zdążamy powoli ku końcowi. Marek 8:38. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, mówi Pan Jezus, przed tym pokoleniem cudzołożnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Słowo zawstydzić znaczy zawstydzić albo wstydzić. Szokujący werset. Chrystus mówi: jeśli ja zobaczę, że ktoś się mnie wstydzi, to kiedy ja powtórnie przyjdę na ziemię razem ze świętymi aniołami, to ja odwrócę twarz i powiem: nie znam Cię, wstydzę się Ciebie. I powie to do wielu ludzi wierzących. Do tych, którzy zamykali oczka i podnosili rączkę, bo się wstydzili. Jakby przyznawali się do Jezusa homoseksualist. Każdy zbawiony, kto wezwie imienia Jezus, jest zbawiony. Słuchajcie, w sekcie, o którą się otarłem i moi przyjaciele do dzisiaj są w tej sekcie, kościół lokalny, Witness Lee. Tam się nauczało, że każdy, kto powie tylko na głos: Jezus jest moim Panem, to wszyscy się cieszyli. Aleluja, jesteś zbawiony, aleluja. Tak ta sekta nauczała i do dzisiaj naucza. Tam są moi koledzy i koleżanki. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z prawdą. Każdy może powiedzieć. W Kraśniku, w moim mieście rodzinnym, był chłopak, który był satanistą, chodził do barów i stawiał alkoholikom wódkę. Mówił: postawię ci 100, jeśli powiesz: niech będzie przeklęty Jezus Chrystus. Słuchajcie, jak ktoś ma nauk, to nie takie rzeczy powie o Jezusie. że Jezus jest chuj, i tak dalej, i tak dalej. I on polewał, i oni mówili i pili. Różne rzeczy możesz powiedzieć, negatywne i pozytywne o Jezusie. Ale czy to znaczy, że Jezus jest w twoim sercu? Niekoniecznie. Mateusz 7,21. Kolejny wstrząsająca wypowiedź Chrystusa. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, Jezu, Jezu, to jest wypowiedź Jezusa. To nie ja to zapisałem w Ewangelii Mateusza. Przepraszam. Fajnie by było, może jakby tego wersetu nie było. Pamiętam kiedyś rozmowę ze świadkami Jehowy. Przyszli i mnie rozpłaszczyli jednym wersetem. Rozdeptali mnie jak robaka. Tak, czułem się jak, tak rozdeptany jak taki karaluch. Ciągle cytowali jeden werset. I pokazali mi, że nie mam szans. Jak wyszli, powiedziałem, Boże, po co zapisałeś ten werset? Przecież wtedy bym miał jakieś szanse w rozmowie z nimi. A później miałem rozmowę z kościołem lokalnym, właśnie z tą sektą Witnessa Lee. I rozpłaszczyłem ich tym jednym wersetem. I mówię, Boże, dzięki Ci, że ten werset jest. Jezus powiedział ten werset. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Kiedy czynisz Chrystusa swoim Panem, to jesteś Jego niewolnikiem. A być niewolnikiem, to wykonujesz polecenia Pana, prawda? Najwyższym poziomem wiary dla Boga jest posłuszeństwo. Najwyższy poziom wiary to kiedy usłyszysz, jak Duch Święty ci coś powiedział, to mówisz, dobrze Panie, ja to dzisiaj zrobię. Rozumiecie? To jest poziom wiary. Posłuszeństwo. Jeśli ktoś tylko ustami powie, bo słyszał fajne świadectwo, Jezus jest moim Panem, wcale nie jesteś zbawiony. Musicie Słowo Boże przeniknąć do głębi serca i musisz zrozumieć, że twoje życie bez Boga jest bez sensu. I mówisz, Panie, mi już nie chodzi o moją przyszłość. Mi już nie chodzi o moje marzenia. Mi nie chodzi o przyszłość Polski. Mnie nie interesuje, czy będzie PiS, PO, czy i tak dalej. Panie, ja chcę budować Twoje Królestwo Niebieskie. Ja chcę, żebyś Ty mnie prowadził. Ja chcę, żebyś był moim królem i moim panem. To jest nawrócić się. To znaczy, że Ewangelia przeniknęła do Twojego serca. Pamiętam, że kiedy mój tato umarł, to pojechałem na pogrzeb. Moja mama była wstrząśnięta, że tato umarł w śnie. Wytłumaczyłem jej Ewangelię. Powiedziałem, mamo, będzie ci łatwiej żyć, jeśli oddasz życie Jezusowi. Wytłumaczyłem jej, co to znaczy. Mówię, mamo, chcesz oddać życie Jezusowi? Ona mówi, tak. Mamo, to ja cię poprowadzę w modlitwie, powtarzaj za mną. No i wypowiadałem tą regułeczkę. Panie Jezu, przepraszam cię za moje grzechy, zapraszam cię do mojego serduszka i tak dalej. I moja mama za mną to powtórzyła. Powiedziała, amen. I dalej jest niezbawiona, bo nie widzę żadnych owoców nawrócenia. Pod wpływem pogrzebu, śmierci taty, uczuć, emocji, zrobiłaby wtedy wszystko, żeby mieć pokój w sercu. Ale pokój się nie pojawił. Dlaczego? Bo nie otworzyła serca, tylko głowę. Powtórzyła za mną. Za synem pastorem. Mimo, że ja i tak nie jestem największym autorytetem w jej życiu, tylko ksiądz proboszcz w parafii jest większy. Nawet papież nie ma u niej takiego autorytetu, jak ksiądz proboszcz w parafii. Jak ostatnio, całkiem niedawno mówiłem, że papież zniósł zakaz jedzenia kiełbasy w Wigilii. On mówi, on sobie może znosić. Wigilia jest Wigilią. Znaczy nieważne, co papież mówi, głowa kościoła. Ksiądz proboszcz, to jest autorytet. No. I teraz sedno tego kazania. Sedno. To, co powiedziałem, było wstępem. Teraz sedno. Wiecie, że Jezus nakazał nam sprawdzać, czy ktoś jest dzieckiem Jego? Jezus nakazał nam sprawdzać, czy ktoś jest nowonarodzony. Jezus powiedział, upewnijcie się, że ktoś, kto mówi, że jest moim dzieckiem, jest tym dzieckiem. I powiedział, i powiem wam, po czym możecie rozpoznać moje dzieci. Nie po tym, że ktoś powie, Panie Jezu, zapraszam cię do mojego serduszka. I że nie każdy, kto mi mówi, Jezu, Jezu, Panie, Panie, jest zbawiony. Ewangelia Mateusza, zobaczmy sobie. Chciałbym, żebyście to widzieli, bo wtedy będziecie wiedzieli, jak sprawdzić ludzi, którym głosicie Ewangelię, czy oni naprawdę zrozumieli i sercem się nawrócili, a nie głową. Mateusz 7, rozdział, werset 16. poznacie ich po ich owocach. To jest wypowiedź Jezusa. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Każde dobre drzewo, czyli jeśli ktoś jest nawrócony, wydaje dobre owoce. A złe drzewo wydaje złe owoce. Czyli jeśli komuś głosiłeś Ewangelię, modlił się z tobą, wypowiedział regułkę, a jego życie się w ogóle nie zmienia, dalej pije, pali, przeklina, robi wszystko to, co robił, to on się nie nawróci. Dalej wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców. Dlaczego człowiek nawrócony nie może wydawać złych owoców? Znaczy, może źle robić. Każdy z nas tutaj nadal robi złe rzeczy. Ale ta osoba, kiedy szczerze z nią rozmawiasz, mówisz: słuchaj, wiesz, ostatnio mi ta wódka przestała tak jakoś smakować. Kiedy się pomodliłem z tobą i oddałem życie Jezusowi, wiesz, że mi nie smakuje w ogóle picie wódki z kolegami? Wiesz, że po prostu mam wstręt do papierosów? Nie myślę już o dziewczynach, o pornografii. On może to nadal robić, ale wiecie, że on ma wyrzuty sumienia, zaczyna to czaić? No właśnie, bo kiedy Duch Święty mieszka w kimś, to on ci nie da spokoju w tematach, które ci niszczą. Ale jeśli ktoś wypowiedział regułeczkę: Panie Jezu, zapraszam cię do serduszka, dalej bez problemów pije, pali, narkotyki, okultyzm i wszystko inne, i przychodzi na nabożeństwo, i mówię: jak się czujesz z tym, że tak żyjesz podle, jak żyłeś do tej pory? Bardzo dobrze. Lubię do was przychodzić. A najbardziej lubię pić kawkę i herbatkę i ciasteczko po nabożeństwie. Super macie atmosferkę. Czy on jest dzieckiem Bożym? Nie. Bo wydaje złe owoce. Dalej Jezus mówi: każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Czy masz wtedy prawo mu powiedzieć: słuchaj, bracie, ale ty nadal jesteś nie jesteś dzieckiem Bożym. O, teraz to zrobiłeś mi największą przykrość. Tamten pastor mnie poprowadził w modlitwie i powiedział, że jestem, a ty mi mówisz, że nie jestem. Gorzej mnie nie mogłeś upokorzyć. Tylko że tu jest powiedziane, że on idzie do piekła i trzeba mu o tym powiedzieć. Ja nie mam żadnych skrupułów komuś powiedzieć: nie jesteś dzieckiem Bożym. Jak nie jestem, jak przyjąłem chrzest i jestem członkiem zboru w kościele? To nie ma żadnego znaczenia, że przyjąłeś chrzest, jesteś członkiem w kościele. Ty, człowieku, zobacz na swoje życie. Tobie grozi niebezpieczeństwo. Tobie grozi jezioro ogniste. Mam to gdzieś, co ty mówisz. On powie do mnie: jestem członkiem, pastor mnie ochrzcił i mam to gdzieś. Nie słucham cię. Czy to go uchroni przed jeziorem ognistym? Nie. Zobaczcie, nie dość, że mamy popatrzeć na czyjeś owoce, to jeszcze kogoś mamy ostrzec. A wiecie, co w polskim kościele obecnie jest największym priorytetem? Żeby było miło. Żeby było miło, żeby nie psuć atmosfery. Wyobrażasz sobie, że siedzisz przy Wigilii, jest II wojna światowa, przy Wigilii siedzi też człowiek pochodzenia żydowskiego, chronisz go i wiesz, że jedzie gestapo, ale ty nie mówisz, że za chwilę go aresztują, tylko: a, nie będę psuł atmosfery w Wigilii. Przecież chodzi o życie tego człowieka i o życie twojej rodziny. Zobaczcie, czyli po owocach. Po czym jeszcze mamy rozpoznać, czy ktoś jest dzieckiem Bożym? Po miłości wzajemnej. A to już jest Ewangelia Jana. Każdy z nas jest egoistą. Nie ma na tej sali ani jednej osoby, która tak wszystkich w pełni kocha i nic nie chce dla siebie. Nie ma takich osób. Każdy w czymś jest egoistą. Ale jeśli ktoś myśli tylko o sobie, o własnych potrzebach, nigdy nie ma czasu dla innych, na nic go nie możesz zaprosić, w nic go zaangażować, to trzeba się zastanowić, czy ta osoba jest nawrócona. Jan 13:35. To znowu jest wypowiedź Jezusa. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie mieli co? Członkostwo? Chrzest wodny? Miłość. Jeśli człowiek po wypowiedzeniu regułki po prostu jest dla innych ludzi, pyta się jednej osoby, drugiej, w czym może pomóc i tak dalej, kiedy wszyscy po prostu widzą, że od niego emanuje miłość, to jest dowód, że to jest uczeń Chrystusa, że jest nowonarodzony. Jeśli ktoś po nowym narodzeniu non-stop mówi o swoich problemach, o sobie i ktokolwiek z nim nie rozmawia, to on ciągle narzeka, to się zastanowi, czy on jest nowonarodzony. To jest dalej poganin prawdopodobnie. On tylko patrzy na siebie. To jest dalej egoista, który myśli tylko o swoich potrzebach. Po czym jeszcze mamy poznać? Ta sama Ewangelia, 14:21. Zobaczcie jeszcze. Zobaczcie, jak dużo rzeczy jest, po których możesz rozpoznać, czy ktoś jest dzieckiem Bożym, czy nie. 14:21. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Po czym możesz rozpoznać, że ktoś nawrócił się i miłuje Jezusa Chrystusa? Po tym, że on się nie może oderwać od czytania Biblii. Jak studiowałem na KUL-u, to miałem tyle zajęć i tyle nauki, że po prostu moja koleżanka, która miała same piątki, spała po 4 godziny. Słuchajcie, nigdy w życiu więcej Biblii nie czytałem jak wtedy. Ja potrafiłem w jeden dzień całego Izajasza przeczytać. Nie mogłem się oderwać od Biblii. Wiecie dlaczego? Bo się zastanawiałem, czy dalej mam być w tym moim kościele. I powiedziałem, Boże, przekonaj mnie przez Biblię, gdzie jest moje miejsce, gdzie jest moja rodzina. Gdzie są ludzie, którzy wierzą tak jak ja. Nie mogłem się oderwać od Biblii. A jednocześnie Biblia mi pokazywała moje grzechy i modliłem się o to, żeby nie robić tak. Ale jeśli ktoś mówi, że się nawrócił i pytam się go, czytasz Biblię? Nie, pastor, nuda. Nie czytam, nuda. Ty się nie naczytasz. No. To się nie nawróci. Słuchajcie, ja się nawróciłem przez czytanie Biblii jako niewierzący. A później dalej nie mogłem się oderwać od Biblii. Teraz już czasem, jak jestem pastorem, mam taką możliwość się oderwać od Biblii. Mam tyle zajęć i tyle obowiązków, że czasami bez problemów się odrywam od Biblii. Bo całą listę codziennie mam na karteczce spraw do załatwienia. Ale zobacz, Jezus mówi, po przykazaniach poznasz, czy ktoś żyje, czyta i żyje według tego. Wtedy Jezus mówi, ja przyjdę i mu się objawię. On jeszcze bardziej będzie we mnie wzrastał. Jeśli ktoś w ogóle nie czyta, nie żyje według tego, nie jest nawróconym człowiekiem. Wypowiedział tylko regułkę amerykańską. Po prawdzie, Jan, zobaczcie znowu ta cudowna Ewangelia, 8:32. 32 mówi, i poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. To znowu jest o słowie. Prawda. Prawda o samym sobie. Że człowiek mówi bez skrupułów o swoich grzechach, problemach i mówi, chcę, żeby Chrystus mnie wyzwolił. Kocham Biblię, czytam, bo chcę się dowiedzieć wszystko o sobie i chcę skończyć z tą podłością, która we mnie jest. Prawda może nas wyzwolić. Ale jeśli ktoś nie lgnie do prawdy, która jest zapisana w Słowie i nie mówi prawdy o sobie, tylko ciągle kombinuje, oszukuje, ciągle dba o ten swój wizerunek. Tak jak aktorzy, no nie? Mamy masę cudownych, fajnych aktorów, których lubicie oglądać, Polaków. Wiecie, że większość z nich to są alkoholicy. Jakbyście porozmawiali z Dorotą Dobrowolską, która była aktorką i zna tych wszystkich ludzi, to by wam nazwiskami mówiła alkoholik, rozbita rodzina, masę partnerek. Ale idziemy na film i mówimy, jak pięknie gra, jaki fajny aktor. Ale życie to jest dno po prostu. Prawda o samym sobie. Po tym możemy poznać, czy ktoś jest nowonarodzony. I jeszcze jedno wam przeczytam, po czym można rozpoznać, że ktoś jest nowonarodzony. Dzieje apostolskie. To jest cudowny fragment, który pokazuje, po czym można rozpoznać nowonarodzonych ludzi, którzy są na pewno dziećmi Bożymi. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Początek dziejów. Początek, kiedy Piotr stanął na dachu, wygłosił kazanie, nawraca się 3000 ludzi, chrzczą ich i kościół jest potężny. 42 werset mówi, trwali oni w nauce apostołów. W czym trwali? Trwali w nauce apostołów, więc ta osoba regularnie chodziła na spotkania, gdzie apostołowie nauczali, gdzie były głoszone kazania. My nie mamy tutaj apostołów, ale pastor są starsi, że człowiek kiedy jest nawrócony, on chce być w kościele i słuchać kazań. Chce się karmić. Dalej jest powiedziane, i we wspólnocie. Człowiek nawrócony lubi przebywać z innymi nawróconymi. Dlaczego? No bo ciągle chce gadać o Jezusie, a nie o samochodach, rowerach, rybach i jeziorach. Po tym można rozpoznać człowieka nawróconego. Człowiek, który przyszedł na nabożeństwo i zaraz po nabożeństwie gada o sporcie, o polityce i o wszystkim innym, tylko nie o Jezusie, to od razu powinna ci się lampka zapalić. I podejść do niego i powiedzieć: słuchaj, jakie jest ostatnio ciebie z czytaniem Biblii, z modlitwą i z relacją z Duchem Świętym? A to moja osobista sprawa. Nie lubię takich pytań. Wreszcie we wspólnocie, w łamaniu chleba. Osoba, która jest nawrócona, chce przyjść na nabożeństwo, gdzie jest wieczerza, tak jak dzisiaj mieliśmy. Osoba nawrócona trwa w modlitwach. Tu jest napisane. Bojaźń ogarniała każdego. O, to też znowu niebiblijna rzecz, która ich ogarniała. Bali się Boga. Chcieli być z tymi, którzy też boją się Boga. Gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów, ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem, lubili ze sobą spędzać czas. Lubili nawet jeździć razem na wakacje. O Boże, zachowaj. Nie tylko z wierzącymi. Będą mnie we wszystkim kontrolować, nawet lampki wina nie wypiję. Tylko z wierzącymi na wakacje nie jechać. A oni chcieli, bo byli nowonarodzeni. Byli razem, wszystko mieli wspólne. Dzielili się. Jak ktoś potrzebował chleba, to szedł do kogoś i mówił: masz chleb? Bo goście do mnie przyjechali. A proszę, bierz. A masz ogórki? A mam. I się wymieniali, pomagali sobie i lubili ze sobą spędzać czas. Dlatego my zawsze w kościele co pewien czas mamy ogórki i chleb ze smalcem. Sprzedawali majątki, dobra, rozdawali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Cieszyli się sobą, chlebem, wszystkim, co mają. Wielbili Boga, cały lud odnosił się do nich życzliwie, Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Dlaczego? Bo ludzie widzieli, że oni kochają siebie i chcą ze sobą być. A jak ktoś tylko przychodzi w niedzielę na nabożeństwo, to w swoim myśleniu dalej jesteś tradycyjnie wierzący, jak ty Polak. Przyszedłeś na mszę. Na mszę Kościoła Bożego przyszedłeś. Nie na nabożne spotkanie i na to, żeby spotkać się z rodziną. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żyjemy w dobie internetu. Dla mnie internet to jest jak pole minowe. Raz przez nie przejdziesz, a raz wylecisz w powietrze. Człowiek sobie włączy internet i naogląda się tych gości, którzy biegają po ulicach, wszystkim głoszą, wszyscy się nawracają i następuje przebudzenie. W Ameryce, w Australii, w Europie, w Polsce. Nie wierzę w takie rzeczy. Oczywiście zdarzają się osoby, które się nawracają szczerze. Głosiłem na ulicy i dalej uważam, że trzeba na ulicę wychodzić. Ale powiem wstrząsającą teraz rzecz, o której dobrze wiem i to jest prawda. Większość wierzących ludzi w Polsce wychodzi głosić Ewangelię na ulicę, dlatego żeby się poczuć dobrze w sercu. Żeby spełnić swój obowiązek religijny. Żeby się dowartościować. I dalej jesteś w myśleniu jak tradycyjny Polak. Boże, moje życie jest w rozsypce, ale ja głoszę na ulicy. Więc miej o mnie dobre myśli. Wielu ludzi, których znam, wychodzi na ulicę po to, żeby się dowartościować. Żeby poczuć się lepiej. Ale tak naprawdę nie są tam z polecenia Jezusa Chrystusa. Bo człowiek, który wychodzi na ulicę, najpierw uporządkuje swoje serce i swoją relację z Bogiem i wyjdzie tam z miłości do ginących ludzi. Nie będzie mu chodziło o ilość zaczepionych osób, nie będzie mu chodziło o ile osób przyprowadzi w modlitwie, tylko będzie szedł i będzie się modlił: Boże, daj mi jedną osobę, która naprawdę szuka Ciebie. Postaw na mojej drodze dzisiaj na ulicy jedną osobę, która mi da telefon, wymienimy się, będę się nią zajmował i opiekował i będę chciał jej pomóc. Wychodzi ktoś na ulicę z powodu miłości do tej osoby, a nie po to, żeby się dowartościować, żeby się pochwalić, że jestem w kościele, który wychodzi na ulicę. To jest ewangelizacja, która przynosi najmniej owoców w Polsce. Takie są liczby, brutalne liczby. Liczby są takie, że kościoły, które się specjalizują w ewangelizacjach ulicznych, najwolniej rosną. Kościoły, które się specjalizują w ewangelizacji indywidualnej, że głosisz znajomym, rodzinie, że zależy ci, że się o nich modlisz, są najszybciej rozwijające się. A co Chrystus powiedział? Że chodzi mu o to, żebyśmy się narobili, nasiali w polu? że Jezus kocha najbardziej tych, którzy szaleją na siewniku? Żeby obsiać jak najwięcej? No właśnie tak Unia Europejska robi. Byłem teraz na kursie, więc można siać i można nawet nie zbierać i dotacje dostaniesz. To jest szajba urzędników z Unii Europejskiej. Ale to nie jest Ewangelia. Jezus mówi, kiedy wyjeżdżasz w pole siać, synu, siej z ufnością i z wiarą, że będziesz zbierał. Kiedy idziesz do ludzi, będą się ludzie nawracać, mówi Chrystus, ale masz się nimi zająć. I ci ludzie mają przynieść mi owoce. Musisz im poświęcić czas. Więc Chrystus ci zada proste pytanie. Ile jesteś w stanie zasadzić roślin, które później obrobisz? Ile jesteś w stanie poświęcić czasu w tygodniu dla ludzi? Takie pytanie się zada Chrystus, bo to jest prawdziwa miłość. Boże, pracuję, mam żonę, dzieci. Jestem w stanie dwoma osobami w tygodniu się zająć. Spotykać się regularnie z nimi, czytać Biblię i modlić. To zasadź dwie rośliny, a nie 10, bo ich nie obrobisz. Dlatego, kochani, bieganie po ulicach bez posłania przez Jezusa, bez Bożej miłości, bez oczekiwania owoców, to jest dowartościowywanie siebie. Jezusowi chodzi o owoce. O owoce, żebyśmy mu przynieśli. W swoim życiu i w życiu innych. I chciałbym, żeby nasz Kościół naprawdę patrzył na to i zastanawiał się, czy osoba, którą się zajmujesz, nawróciła się, czy nie. Bo jeśli nie, to musisz jej powiedzieć prawdę. Nie jesteś osobą nawróconą, nie jesteś bezpieczna. Idziesz w kierunku Jeziora Ognistego. No jak to? Przecież czytałeś ze mną Biblię, nawróciłem się rok temu. Ale nie widzę w tobie żadnych owoców, nie widzę miłości do ludzi, nie widzę w tobie pragnienia bycia z innymi wierzącymi. Zapala mi się czerwona lampka i boję się o ciebie. Ty nie idziesz w stronę Królestwa Bożego.